Dziś ze mną w studiu Małgorzata Żerwę, Radio Gdańsk.
Wieczór.
To tak będziemy się wspomagać wzajemnie i zachowujemy przy okazji parytety, bo będziemy o Unii Europejskiej rozmawiać. Łukasz Rudziński, Trójmiasto.pl.
Dobry wieczór Państwu.
Jarosław Zalesiński, Polska Dziennik Bałtycki.
Dobry wieczór.
Miał być Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska, ale Piotr zadzwonił, że jest chory. Życzymy zatem Piotrze zdrowia. 10 lat, drodzy Państwo, w Unii Europejskiej. Co to znaczy dla kultury? Jest to dobrze, czy jest to źle? O tym będziemy rozmawiać, ale zaczniemy od tego, co wiąże się trochę z Europą, czyli od konkursu Eurowizji. Jak wam się Conchita kiełbasa podobała?
No cóż, jak ona wygląda, tak każdy widział, niekoniecznie oglądając sam konkurs. Ja należę do tych, którzy samego przebiegu Eurowizji na żywo nie śledzili. Ale oczywiście trudno powiedzieć, czy urodziła z niej kobieta, czy androgeniczny mężczyzna, mówiąc o wyglądzie. Bo...
No piosenka taka sobie, ja tam słyszałem wiele Skyfall, z Bonda,
choć
Adele,
jest to piosenka właśnie taka, która ludziom się podoba, czyli jest to taki miękki, gładki, dość gładki popowy kawałek, w miarę miły dla ucha. Czyli spełnia standardy przebojów eurowizyjnych.
Ja już tam wolałem nasze Słowianki, szczególnie te dwie. Tam jedna prała, a druga robiła masło. To mi się bardzo podobało i w ogóle nie śpiewały. I się okazuje, że można brać udział w konkursie muzycznym, nie śpiewając.
W wideoklipie były chyba najważniejsze.
Tak, też myślę, że dużo bardziej niż Cleo śpiewająca.
Ja tak zacząłem dość przewrotnie od tego konkursu Eurowizji, bo wszyscy się z tego właściwie śmieją. Przerodziło się to również w gorącą dysputę polityczną, prawda? Z uwagi na to, że wygrała kobieta z brodą, czy pan przebrany za kobietę, jak to woli. Natomiast chciałem przypomnieć, że konkurs Eurowizji to nie tylko ten konkurs popowy piosenki, to również konkurs dla młodych muzyków. Między innymi zwycięzcą tego konkursu jest późniejszy zwycięzca konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Bartek Nizioł. Konkurs Eurowizji na fortepianie wygrał mały Staś Drzewiecki. Wtedy jeszcze Staś. No i jeszcze mamy konkurs Eurowizji dla młodych tancerzy. O tym też powinniśmy pamiętać, szczególnie w Gdańsku, gdzie udało nam się gościć kilka razy finalistów tego konkursu, a poza Gdańskiem, jak ten konkurs odbywał się, z tego co pamiętam, w Danii, wygrali bracia Kupińscy, absolwenci Gdańskiej Szkoły Baletowej. No i był to wielki sukces, jeden z największych sukcesów w historii polskiego baletu. Zresztą ich kariera wtedy potoczyła się znakomicie. Także Eurowizja to nie tylko te śpiewanie pod publiczkę, jak ja to nazywam, ale również całkiem poważne rzeczy. Tym bardziej, że sygnałem Eurowizji, jak wiecie, jest preludium do słynnego Tedeum Marka Antoana Charpentier. Człowieka, który pisał muzykę głównie dla jednego z najbardziej liczących się w tej chwili najsłynniejszych teatrów w Europie, czyli słynnej komedii francuskiej. Jeszcze to było za czasów Moliera.
A widzicie, erudycja Konrada Miennika jest sprzed czasów Unii Europejskiej jeszcze, czyli wnieśliśmy my dużo do Unii.
Dlaczego? No w Unii także dużo wiedzą na różne tematy, na pewno więcej niż ja. Ja po prostu tylko przypominam pewne fakty, tylko i wyłącznie dlatego, żebyśmy nie obśmiewali się z całości przedsięwzięcia, patrząc na jeden jego element.
Słusznie, bo ja zawsze kojarzyłam Eurowizję właśnie z popowym konkursem, zapominając, że Eurowizja, mało tego, przecież Eurowizja, myśmy brali udział w tych konkursach znacznie wcześniej niż wstąpiliśmy do Unii.
No i ten konkurs istniał dużo wcześniej i w ogóle jeśli chodzi o kulturę i od tego bym zaczął. To Unia Europejska w kulturze istnieje już od dawna, istnieje już od wieków. Tak mi się wydaje.
No ale jeszcze dopowiadając zdanie do owego konkursu Eurowizji piosenkowego, tak to nazwijmy, to nie tylko w tym roku, ale już w latach poprzednich było to uważane za przedsięwzięcie, jakby to rzec, nie najwyższych artystycznych lotów, że tam decydowały gusta całkiem inne niż w tych przeglądach i konkursach znakomitych i znamienitych, których Konradzie wymieniłeś. I w tym roku to się chyba po raz kolejny potwierdziło. Tak by chyba można to po prostu skomentować.
No jest to taki element, który jest adresowany, mówiąc delikatnie, do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, zresztą mając na uwadze ów szeroki krąg odbiorców, nawet nasze stacje telewizyjne uruchamiają nowe kanały muzyki, która na przykład jest bardzo popularna w Chinach, a myślę tutaj o muzyce polskiej. myślę o disco polo. Także wszystko jest dla ludzi, tylko po prostu trzeba to w jakiś sposób uporządkować. Ale wróćmy do Unii Europejskiej. Unia Europejska na pewno nam wiele dała, jeśli chodzi o inwestycje, bo wiele z nich powstało z funduszy europejskich. A co zmieniła w takich kontaktach artystów? I tu pytam do Małgorzaty, pytanie do Małgosi, bo Małgosia to nie tylko dziennikarka radiowa, również dziennikarka radiowa współpracująca z innymi radiami w Europie, ale także artystka, plastyczka.
No tak, no dała na pewno dużo, tak, bo o inwestycjach to właściwie no, to należałoby przeczytać i to są na pewno sprawy szalenie ważne i można by wymieniać na pewno wielkie inwestycje na Pomorzu, które za sprawą dotacji z Unii Europejskiej, funduszy unijnych powstały, czy też no, niektóre nawet prawie w całości. Nie znam się na tych przepisach. Natomiast jeżeli chodzi o artystów, to na pewno bardzo istotne jest to, że jest ta swoboda podróżowania. Bo jakby tak sięgnąć wstecz, ja rozmawiałam z panią, która dzisiaj obchodzi w Związku Polskich Artystów Plastyków, pani Karczewska, swój jubileusz 55-lecia. I ona otrzymała medal, bardzo zacny medal za swoje ceramiki. Była w latach 60. i 70. naprawdę bardzo ceniona artystką i miała odebrać tę nagrodę z rąk samego Pabla Picassa. No i nie mogła pojechać, a przecież byłoby to wydarzenie dla niej osobiście, ze wszech miar, warte zapamiętania na całe życie.
Ale również dla
niej to było najważniejsze. No nie mogła, bo przecież tak, trzeba było złożyć to podanie o paszport, już zakładam, że to by dostała szybko, ale przecież jeszcze wiza. A teraz artyści mogą podróżować, właściwie z dnia na dzień mogą się przemieszczać. W Schengen nawet nikt już nie sprawdza dowodów osobistych. To znaczy, może nie powinnam o tym mówić, bo terroryści czyhają. Niemniej jednak dla artysty bardzo ważna jest podróż. A mało tego, jest bardzo dużo imprez takich międzynarodowych, które też są dzięki unijnym dotacjom i wcale nie dotyczą tylko artystów z Unii Europejskiej. Na przykład duży projekt bałtycki również zaprasza Rosjan do współpracy. Także to na pewno jest wielki, wielki atut i wielkie błogosławieństwo dla artystów. Natomiast chyba też nie dotyczy nas to, co dotyczy spraw gospodarczych, że tam ta krzywizna ogórka nie tak, albo że połowy muszą być. Nie ma tych ograniczeń. Myślę, że taka sama jest biurokracja, ale to może koledzy coś więcej
program,
na ten
program,
temat wiedzą.
Problem oscypka nas rzeczywiście nie dotyczy, przynajmniej jeśli chodzi o sztukę.
Ale biurokracja pewnie tak, na pewno.
A ja z kolei właśnie tutaj chciałbym przytoczyć to, co mówisz, swoboda podróżowania. Dużo się mówiło, że artyści wyjeżdżają z Gdańska, że takie postaci jak Konstanty Andrzej Kulka na przykład, a mówię dlatego, że niebawem za kilka dni ma jubileusz 50-lecia rozpoczęcia współpracy z Polską Filharmonią Bałtycką, a wtedy to jeszcze była po prostu Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej. Ewa Pobłocka, Roman Jabłoński. Ale dlaczego? Kiedyś, żeby wyjechać, tak jak wspomniałaś, trzeba mieć paszport. Natomiast paszportami dla muzyków zajmowała się tak zwana Polska Agencja Artystyczna PAGART. Te paszporty były tam, tylko i wyłącznie. Za każdym razem trzeba było jechać do tej Warszawy. Za każdym razem było się starać, trzeba o wspomniane przez ciebie wizy. Ja sam jak kiedyś umiałem grać na fortepianie, było to bardzo dawno temu i nieprawda, byłem bardzo dumny, że jak otwierałem ten paszport, to wylatywała taka harmonijka, czyli taka dokładana okładka. I tam były miejsca, bo już zabrakło na te wizy w paszporcie i na te wszystkie stempelki i każdy to wszystko musiał mieć. I żeby w ogóle uczestniczyć w tym międzynarodowym życiu, europejskim życiu, ja nie mówię już o życiu artystycznym poza Europą, trzeba było najlepiej mieszkać blisko Warszawy, żeby po prostu te wszystkie rzeczy załatwić. A w tej chwili, proszę bardzo, Konstanty Andrzej Kulka może nie mieszkaniowo, ale wraca do Gdańska, do Gdańskiej Akademii Muzycznej. Ewa Pobłocka, oprócz profesor na całym świecie, jest profesorem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ktoś tam mieszka, nie wiem, w dobrym mieście i robi światową karierę wokalną. Nie trzeba już tego wszystkiego.
No i tak na tak zwanym Zachodzie to wszystko funkcjonowało wcześniej. Dla nas to się otworzyło, no. Niedawno.
I to są niewątpliwe korzyści dla artystów. No i kolejne korzyści, no to właśnie te inwestycje.
No właśnie. Ale zanim o inwestycjach, to może jeszcze słowo czy zdanie do powiedzenia, żeby nie było tylko słodko i miło. Chociaż rzeczywiście trudno znaleźć jakikolwiek cień, jeśli mówicie o dekadzie europejskiej dla życia kulturalnego. Ale słuchając ciebie, Konradzie, pomyślałem o jednej rzeczy, o której słyszałem od osób lepiej niż orientujących się w realiach życia muzycznego i mówiących mi o wielu znakomitych instrumentalistach wykształconych w Polsce, nie tylko w Gdańskiej Akademii, ale i w Akademiach Muzycznych w Gdańsku. Znakomitych instrumentalistach, którzy po ukończeniu swojej edukacji muzycznej zasilali te czy inne orkiestrowe zespoły w Europie. Bardzo sobie oczywiście życiowo tego rodzaju transfer chwaląc, ale z perspektywy polskich zespołów orkiestrowych może to nie wygląda już tak korzystnie. I chcę powiedzieć, że być może w rzeczywistości, znaczy w sferze kultury, dokonało się w jakimś stopniu, może nawet nie tak małym, nie wiem, trudno to pewnie dzisiaj oszacować, ale dokonało się też taki transfer talentów, zdolności do krajów, gdzie warunki życia są dla tego rodzaju ludzi znakomicie większe, nieporównanie lepsze niż to, co może zaoferować polskie życie kulturalne. Ci ludzie mają swoje święte prawo dokonywania tego rodzaju życiowych wyborów, ale może jest to ów mały cień, którego szukam w tej słonecznej dekadzie unijnej.
Ja nie widzę w tym żadnego cienia, bo to, o czym mówisz, to zjawisko miało swoje początki znacznie wcześniej. Kiedyś się po prostu opłacało wyjechać. Marzeniem każdego muzyka, jeżeli już mówimy o muzykach, było złapać kontrakt, grać w jakiejś orkiestrze. Nawet mogła to być orkiestra w Kairze, bo też takie były wyjazdy, bo się zarabiało w tak zwanej walucie wymienialnej i tak dalej. Dlaczego na przykład w tych krajach postsowieckich były znakomite orkiestry, myślę tutaj o orkiestrach Teatru Maryjskiego i teatru, o orkiestrach moskiewskich, mówię o zespołach symfonicznych, dlatego, że właściwie nikt im nie pozwalał nigdzie wyjeżdżać, natomiast Polacy już wyjeżdżali od dawien dawna. U nas się nagrywało płyty za 30 centów za minutę dla muzyka orkiestrowego, które zasilały sieci na przykład takich sklepów jak Leclerc, jak znane nam inne sieci handlowe, które są obecne w Polsce. Także ten proces już funkcjonował. Natomiast w tej chwili ten proces działa w obie strony. Przyjeżdżają muzycy stamtąd tutaj, a nasi wyjeżdżają tam. I to jest właśnie ta wolność wyboru. I to jest lepiej również dla naszych zespołów, bo jest konkurencja. Weźmy pod uwagę chociażby skład Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej. Weźmy pod uwagę skład Teatru Izadory Weiss, prawda?
Właśnie chciałem o tym wspomnieć.
Także międzynarodowy.
Może dajmy Łukaszowi.
Bo właśnie rewersem tego, co Jarosław powiedział, jest właśnie to, że nie było
ostatnich dopiero lat.
Tak, i to jest właśnie
wyrównywanie się obecnych.
Ja nie jestem pierwcą i entuzjastą Bałtyckiego Teatru Tańca, ale trudno nie docenić wkładu zagranicznej, coraz bardzo, bardzo dużej reprezentacji, to jest 40-45% zespołu, który nie byłby w tym kształcie możliwy do osiągnięcia i nie mogłaby zbudować tak różnorodnego, ciekawego zespołu, gdyby nie możliwości, jakie daje Unia Europejska. Bo co prawda Izadora faktycznie tutaj, jak dobrze pamiętam, w 2009 albo 2008 roku chyba zaczęła ten zespół budować, a od 2010 jest on Bałtyckim Teatrem Tańca i w tych strukturach funkcjonuje. Natomiast skład osobowy jest zasługą też tych możliwości, jakie daje nam otwarcie granic w strefie Schengen. No i to, o czym wspomniałeś, że faktycznie uzdolnieni muzycy mają możliwość, bo ja się będę trzymał tego, co Konrad powiedział, że mają możliwość funkcjonowania też w Europie i na świecie jako przedstawiciel Unii Europejskiej na tych samych prawach, co inni członkowie Unii Europejskiej. Wydaje mi się, jest tylko jakimś przejawem właśnie wyrównywania szans. I rzeczywiście wyrównywanie się tego poziomu artystycznego, co pewnie też z jednej strony wzbogaca, z drugiej strony unifikuje jakoś ten nasz poziom kultury w Europie w ogóle, jest wartością dodaną w moim odczuciu.
Tak, bo wcześniej mieliśmy Daniela Stabrawę na stanowisku koncertmistrza berlińskich filharmoników. To jeszcze było przed naszym wstąpieniem do Unii Europejskiej. Też tam był wiolonczelista. Nasi muzycy grali i to bardzo z powodzeniem w zachodnich zespołach, właśnie podkreślam, w zespołach. Natomiast w tej chwili nie tylko nasi muzycy grają tam, ale tamci muzycy wykształceni grają u nas. Mamy Carlosa grającego na harfie w Orkiestrze Symfonicznej
No, Filharmonii. Na przykład w
Filharmonii. No, szefowie.
Czy wcześniej Kai Buman, Buman też.
Tak.
To są
no tak. No, Til pojawił się po raz pierwszy na Gdańskim Festiwalu Muzycznym i się zaprzyjaźnił z Gdańskiem. Także mamy szefów orkiestr stamtąd, a nasi szefowie, nasi dyrygenci są z kolei szefami tam. Tam kiedyś był ewenement, że Jerzy Maksymiuk był szefem BBC Scottish Symphony Orchestra, a w tej chwili takie funkcje pełni wiele osób. Mamy przecież realizowany w Gdańsku, wprawdzie nie jest to związane z Unią Europejską, jest to bardziej związane z Partnerstwem Wschodnim, ale mieliśmy dwie rezydencje tak zwanej All Culture Orchestra, to jest inicjatywa Instytutu imienia Adama Mickiewicza, która powoduje, że mamy do czynienia z międzynarodową orkiestrą, ale tę orkiestrę na przykład prowadził Paweł Kotla, który buduje swoją karierę od lat gdzieś tam na zachodzie. Pojawiają się Polacy, którzy są znani za granicą, a nie byli znani w Polsce. Także to jest niewątpliwa dobra informacja dla wszystkich, a najlepiej to chyba widać w tak zwanych orkiestrach grających na instrumentach z epoki, czyli na instrumentach barokowych. Mnie się zdarzyło kilka takich orkiestr słyszeć i co przyjeżdża jakiś renomowany zachodni zespół, to kto wysiada, oboista barokowy o nazwisku nie wiedział, Polak. Prawda? Paweł Hulisz, który gra na co dzień w kapeli Gedanensis, gra jeszcze na tej trąbce oryginalnej. Właściwie słyszałem go co najmniej z 5 orkiestrami renomowanymi świata, gdzieś na jakichś koncertach w innych miejscach. Także to
czyli
wszystko,
normalnie jest.
Czyli po prostu jest normalnie.
Tak. Tutaj z tą konkluzją się zgodzę. W ostatnim czasie, kiedy widać coraz więcej owych transferów w obie strony, to można mówić, że rzeczywiście czymś rodzajem, znaczy nie czymś rodzajem, po prostu normalności. Po prostu Polska staje się takim samym krajem, w którym można rozwijać swoją karierę artystyczną, jak wiele innych krajów europejskich. Może być jednym z przystanków owej kariery. Można te kariery robić i tu, i w paru innych miastach.
Ale do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, co powiedziałam na początku, że przynajmniej w dziedzinie kultury ta Unia Europejska istniała, funkcjonowała znakomicie już od wieków. Nie wiem, jak to było w sztukach plastycznych, Małgosiu, ale mogę na przykład powiedzieć, że jeżeli chodzi o muzykę i na przykład chociażby taki Gdańsk, to wielu naszych znamienitych kompozytorów pełniło różne bardzo ważne funkcje i w krajach bałtyckich, ale również w Szwecji, również gdzieś tam na zachodzie Europy i również wielu znakomitych muzyków z Europy ubiegało się o różne stanowiska w Gdańsku.
I prawie to się Bacha wszystko, to mieliśmy swego czasu.
No, tutaj akurat z tym bym polemizował, bo akurat Bach miał w pewnym momencie swojego życia problem. Kończył mu się kontrakt w Ketten, zanim trafił do Lipska i pisał do różnych miejsc, gdzie było wolne miejsce, czy nie potrzebują jakiegoś kompozytora. No i szkoda, że rzeczywiście do Gdańska nie trafił, ale działało tu wielu innych świetnych kompozytorów. Także nie powinniśmy narzekać.
Wejdę słowo do współczesności, to jeszcze oczywiście soliści operowi, którzy w swobodny sposób, właściwie cały rynek operowy, jeśli mówimy o śpiewakach, się zunifikował w całej Europie i kiedyś mieliśmy transfery tylko outside, tylko na zewnątrz, czy Piotr Byczała, czy no, kilka innych wielkich nazwisk, które robiły karierę od lat.
Stefania Toczyska, no, uznana oczywiście przez Karajana za jedną z 10, bez podziału na płeć, jedną z 10 najwybitniejszych, nie śpiewaczek, ale śpiewaków operowych świata.
Natomiast teraz jest możliwość, oczywiście różnej klasy artyści przyjeżdżają konkretnie do Opery Bałtyckiej, ale i w Operze Narodowej, i w innych naszych teatrach operowych jest możliwość podziwiania artystów z najwyższej półki. I dokładnie taki.
Tak, to jest tylko kwestia w tej chwili honorarium.
Jak w innych miejscach w Europie.
I to, co się wiąże z ekonomią zapewne, ale są też koprodukcje. I to jest bardzo istotne, że kiedyś za rubla transferowego no, nikt sobie nie wyobrażał, że może wspólnie wystawić operę narodową warszawską z operą berlińską chociażby. W tej chwili to jest zupełnie na porządku dziennym. Też i dzięki tym rozliczeniom. No, Konrad mógłby też więcej pewnie powiedzieć jako organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego, ale te koprodukcje są naprawdę istotne, bo to jest wymiana nie tylko pieniędzy i nie tylko może lepszych zarobków za zachodnią granicą, ale również wymiana myśli, sposobu myślenia, wzajemnego
przede wszystkim to drugie, bo ja bym tutaj nie przeważał kwestii finansowych i nie kładł ich tutaj na szali jako największego punktu ciężkości, bo to nie zawsze jest tak, że zagraniczny artysta kosztuje bardzo dużo, bo często polski artysta może kosztować dużo więcej, bo jest jakoś tam do tego przyzwyczajony. To jest wszystko kwestia negocjacji. Natomiast kwestia wymiany, może nawet nie tyle myśli, ale podejścia do pewnych działań. Po prostu wreszcie zrozumienie tego, że to, że ktoś ma jakiś papier, obojętnie czy to jest papier wyższej uczelni, czy to jest, nie wiem, coś, to jeszcze nie znaczy, że jemu się coś z tego tytułu należy. On musi to utrzymać, musi udowodnić i ciągle jest to sprawa jakiejś konkurencji.
A pamiętacie takiego czeskiego artystę Czernego, który zrobił wystawę w Brukseli? Tak a propos wymiany myśli, który wzbudził takie wielkie zszokowanie wśród, właściwie nie tyle wśród europarlamentarzystów, co wśród krajów, które zostały przez Czernego obśmiane. I to też uważam, że jest bardzo fajna wymiana myśli, która nas w tej naszej takiej ksenofobii, tak generalizuje naturalnie, nie zamyka, bo otwiera nam różne takie klapki, jak nas widzą inni. No, Polska była wtedy na polu buraczanym z tęczową flagą. A no, było szereg dużo bardziej obraźliwych wizerunków krajów Unii Europejskiej. Myślę, że to też jest dobre.
No tak, no dla nas już właściwie takim pierwszym otwarciem, myślę o tej minionej epoce, na kraje europejskie, ale z drugiej strony też otwarcie Europy na Polskę i cały blok wschodni, to były pierwsze edycje festiwalu Warszawska Jesień, o których mało kto pamięta. To właśnie dzięki temu festiwalowi.
No, pamiętamy.
W tej chwili ten festiwal przeżywa swój renesans, natomiast te początki tego festiwalu w latach 50., wtedy kiedy on powstał, to były właśnie czasy, kiedy świat zobaczył, co się w muzyce polskiej dzieje. Takie nazwiska jak Penderecki, jak Lutosławski, jak Kilar, jak Górecki zaczęły się pojawiać i w tej chwili możemy mówić, że to od zawsze kultura była naszym najlepszym towarem eksportowym, bo to są znane nazwiska. To są nazwiska, które zapełniają sale koncertowe. To są nazwiska, które przyciągają tłumy, pomimo iż niby reprezentują coś, co można nazwać muzyką niszową.
A ja bym sięgnęła jeszcze głębiej w przeszłość, bo dzisiaj w rozmowie z Włodzimierzem Staniewskim, dyrektorem Teatru Gardzienice, padło takie sformułowanie z jego strony, że to Aleksander Wielki dał podwaliny pod nowoczesną Europę.
Notabene dyrektor Bałtyckiego Centrum Kultury, Larok Jogwu, apelował jakiś czas temu o to, żeby politycy, którzy starają się euromandat we wszystkich swoich deklaracjach i programach, też się zająknęli o kulturze, a prawdą jest, że dyskutuje się obecnie chyba właśnie o wszystkim, tylko nie o kulturze. Nie przypominam sobie jakiejś programowej wypowiedzi.
No my dyskutujemy o kulturze. Ja przypomnę, że dyskusja o kulturze, debata o kulturze w Radiu Gdańsk, Małgorzata Żerwe, Łukasz Rudziński, Jarosław Zalesiński, Konrad Mielnik. Rozmawiamy, próbujemy rozmawiać o tym, co dało kulturze to, że jesteśmy w Unii Europejskiej od 10 lat. Okazuje się, że no, byliśmy w tej Unii Europejskiej chyba już od dawna. Nawet skończyliśmy, że od czasów Aleksandra.
Zaczęliśmy od Aleksandra Wielkiego.
Od Aleksandra Wielkiego, ale rzeczywiście o kulturze, jeżeli już o tym mówimy, mówi się niewiele w tych programach wyborczych. A nie wiem, czy pamiętacie sytuację z Agnieszką Odorowicz. To wtedy Waldemar Dąbrowski był ministrem kultury. Agnieszka Odorowicz pracowała w Krakowie. I były jakieś plany rozwoju naszej polityki w różnych sferach i ona jedna zwróciła uwagę, że nie ma tam ani jednego zdania na temat kultury. Minister Dąbrowski się temu przyjrzał, Agnieszka Odorowicz została wiceministrem od kultury i może Małgosiu...
Co, ja na ministra?
Skoro nie ma nic o kulturze. Ale myślę, że kultura broni się sama. To jest to, co powiedzieliśmy. Unia Europejska powoduje, że działa to na naszą korzyść, przynajmniej jeśli chodzi o te artystyczne kontakty. W obie strony. Natomiast musimy też pamiętać, że dzięki Unii Europejskiej mamy no, parę dobrych możliwości. Sam pamiętam sytuację, kiedy opera i filharmonia były pod jednym dachem. W tej chwili filharmonia ma nową siedzibę w starej elektrociepłowni, ale jest to budynek zacny. Między innymi również dzięki środkom z Unii Europejskiej. Myślę, że nie byłoby łatwo odbudować kawałka Gdańska, bo tak to możemy określić, bez środków europejskich. Teatr Szekspirowski. Nie byłoby tego miejsca, które być może wykreuje nowe postawy i stworzy nowe możliwości dla Gdańska.
I zapewni napływ artystów,
gdyby nie środki z Unii Europejskiej. No, przyznacie, może to nie dotyczy w sposób bezpośredni kultury, ale jeżeli odbierało się kiedyś artystę na lotnisku w Rębiechowie pomiędzy dwoma wiadrami i drabiną, no to w tej chwili to wygląda trochę inaczej i jak się odwozi tego artystę na lotnisko, to także wygląda trochę inaczej. To też jest dzięki środkom Unii Europejskiej. Na to lotnisko będzie można dojechać koleją metropolitalną. To jest chyba jedna z największych inwestycji europejskich na tym terenie. 70 milionów złotych z tego, co pamiętam.
No i jak to
teraz jakiś cień w tej całej inwestycyjnej wyliczance
żeby ożywić
rozmowę. No przynajmniej na jedną rzecz chcę jednak nieśmiało zwrócić uwagę, że pomiędzy Ołowianką, która no znakomicie się sprawdziła jako centrum nie tylko wydarzeń muzycznych, ale i centrum kulturalne,
I kongresowe. Największe zjazdy naukowe też tam się odbywają.
Jest jedna tylko mała różnica pomiędzy Ołowianką a wymienionym już przez was Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, do którego dodałbym jeszcze od razu Europejskie Centrum Solidarności. Ono nawet będzie otwarte, daj Panie Boże, bo tam
prawie w tym samym terminie
trzeszczy ta inwestycja nieco wcześniej niż Gdański Teatr Szekspirowski. I na czym polega ta drobna różnica, że w tym przypadku o tym, czy to były racjonalnie spożytkowane, wydane pieniądze w bardzo dużym stopniu unijne, będziemy mogli powiedzieć dopiero wtedy, kiedy owa infrastruktura napełni się życiem. Bo jak wiemy, już nie, ale też i przecież w obszarze kultury wybudowano obiekty kulturalne w różnych miejscach, gdzie one wcześniej nie funkcjonowały. Po czym okazało się, że kiedy po tym wybudowaniu należy ową inkubaturę wypełnić życiem, co też oznacza niemałe środki, to pojawia się całkiem poważny problem. I to tylko chciałem tutaj dodać, że o...
Wygląda tak, jakbyś jakieś insynuacje w kierunku stadionów po euro nie. tworzył, które też
ale
trudno zapełnić życiem.
Ale to słusznie pan myśli, panie Konradzie.
Nie tylko stadiony.
Ja bym tutaj dodał szacunkowe dane, które akurat parę dni temu moi koledzy redakcyjni popełnili artykuł na temat podsumowania 10 lat w Unii Europejskiej, stąd czerpię te wiadomości. A mianowicie, że około 3,6 miliarda złotych otrzymał Gdańsk na inwestycje, około miliarda złotych Gdynia, około 300 milionów Sopot w ciągu tych 10 lat, co jest mniej więcej planem 30-letnim wypełnionym w 10 lat. I wszystko to dzięki Unii Europejskiej i bez naszej obecności tam po prostu tych pieniędzy by nie było. I oprócz tych wymienionych inwestycji, czyli Europejskiego Centrum Solidarności, które powstaje, tak jak Gdański Teatr Szekspirowski, nie byłoby remontu Opery Leśnej, nie byłoby remontu, który dopiero nastąpi, ale pieniądze są już przyznane, przynajmniej częściowo zmodernizowanego Teatru Wybrzeże. Nie byłoby Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego i oczywiście obiektów, które służą kulturze sporadycznie, bo są to obiekty widowiskowo-sportowe, takie jak na przykład hala Ergo Arena, czy też stadion, który rzeczywiście to jest stadion PGE Arena, to jest osobna historia, myślę, że jego użytkowanie na rzecz kultury to mógłby być temat jakiegoś osobnego spotkania w tym programie, ale rzeczywiście bardzo wiele zawdzięczamy, jeżeli patrzymy na środki, jakie tutaj zostały pozyskane, no i każdy z nich, ja przynajmniej staram się to tak traktować, jest formą zielonego światła dla artystów, którzy chociażby mogą tu przyjechać i pokazać swoje wydarzenia. Pamiętam, jak Mariusz Żółkowski z Alter Artu informował, że spektakle Cirque du Soleil, Saltimbanco i ten drugi Allegria nie mogły się odbyć w innych halach w Polsce, bo nie było żadnych, które spełniały wymogi techniczne, jakie Cirque du Soleil musi mieć.
A tutaj te wymogi techniczne.
Tak, więc daje nam to tu z perspektywy Trójmiasta, ale w ogóle z perspektywy kraju daje nam to rzeczywiście bardzo wiele. I ja też nie chcę wyjść tutaj na jakiegoś wielkiego obrońcę w kontekście tego, że Jarosław mówi, stara się wskazać te może mniej...
Jarosław stara się wskazać, ale ja myślę, że to, co Jarek
powiedział... Jeśli podjąłem się już roli adwokata diabła, pozwólcie mi dojść do głosu. Dobrze. I skoro Łukasz mówi o kubaturze ergo areny, która rzeczywiście pozwala tam pokazywać właściwie wszystko i mnóstwo niezwykłych rzeczy tam się rozegrało i obejrzeliśmy. Chciałem tylko nieśmiało przypomnieć, właśnie dla
równowagi.
Dla równowagi czy ożywienia może dyskusji, artykuł popełniony przez ojca Macieja Ziębę, czyli poprzedniego dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności, który odszedł w wiadomych okolicznościach, w pewnej niesławie, bo show, które zorganizował na kolejną rocznicę Solidarności, było jakie było.
Delikatnie.
Ale zanim się zdarzyło owo niefortunne show, napisał ciekawą analizę perspektyw funkcjonowania Europejskiego Centrum Solidarności, biorącego pod uwagę to, jak duży strumień odwiedzających będzie musiał przepłynąć przez mury tej instytucji, aby ona się finansowo jakoś zrównoważyła. I o to tylko chcę nieśmiało przypomnieć, oczywiście życząc wszystkiego, co tylko jest możliwe, najlepszego jednej i drugiej bardzo istotnej instytucji kultury, która powstała w Gdańsku, czy powstają w Gdańsku, myślę i o Gdańskim Teatrze Szekspirowskim i ECS-ie. To jednak z postawieniem kropki nad i będziemy musieli zaczekać nie do czasu, kiedy staną owe mury, tylko do czasu, kiedy okaże się, że owe mury są...
Że nie ma kto utrzymywać.
I zgadzam się z tobą całkowicie, natomiast to, co my z Łukaszem tu próbujemy powiedzieć, to próbujemy, tak sądzę, Łukaszu, powiedzieć, że dzięki Unii Europejskiej zostały stworzone pewne miejsca i pewne właśnie literki, to i bez tej kropki jeszcze, które stwarzają nam jakieś perspektywy.
Tak, a kropka należy do nas.
A kropka należy do nas. Jak to wykorzystamy? Jak będziemy umieli to sprzedać? Jak będziemy umieli to zapełnić? Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że na przykład trudno organizować życie kulturalne na takim stadionie jak PGE Arena, bo sam stadion i jego utrzymanie kosztuje dużo. Zrobienie dobrego koncertu kosztuje dużo. Trzeba wymienić trawę albo ją... Albo ją zdjąć. I można na tym zarobić, ale można także bardzo dużo stracić. I to dotyczy każdego biznesu. Także ja bym tutaj nie dał szat, że trzeba teraz będzie to wszystko zapełnić. Bo albo będziemy tą kropkę nad i potrafili postawić, albo nie. To już wszystko zależy od nas. Czasami naprawdę bardzo trzeba się mocno nagłowić, żeby kropkę nad jakimś i postawić. A czasami wychodzi to samo, jest to kwestia przypadku, a czasami tej kropki się nie da po prostu postawić, bo nie ma kto tego zrobić.
A nie macie panowie ochoty odwrócić tego pytania i zapytać, czego nam Unia nie dała?
Ja bym chętniej odwrócił to pytanie, jeśli mogę od razu, i powiedzieć, że warto też popatrzeć na te 10 lat, a i na owe inwestycje, o których teraz rozmawiamy, od drugiej strony, czyli od tej strony, że nie jest to czymś, co otrzymaliśmy, ale też czymś, co wnosimy, czymś, co dajemy innym, bo przecież i Europejskie Centrum Solidarności, Gdański Teatr Szekspirowski ma i możliwości, i ambicje, by funkcjonować nie tylko jako lokalna instytucja kultury, ale właśnie instytucje zgodnie z choćby z nazwą ECS-u o wymiarze europejskim, bo owa wystawa upamiętniająca historię ruchu Solidarności będzie na pewno czymś o takiej skali ważności, a i projektowane funkcjonowanie ECS-u jako pewnego centrum myśli, dialogu, spotkań też będzie miało taki wymiar. To samo da się powiedzieć o Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, który przecież ma ambicje funkcjonować jako środek kultury nie tylko gdańskiej, nie tylko polskiej, ale też przynajmniej promieniującej na ten obszar.
Ale ja myślę, że to można w tej chwili mówić praktycznie o każdej inicjatywie powiązanej z dziedziną kultury. Mnie czasami bardzo bawi, jak widzę na przykład afisz. Nie, że wystawa tam jakaś tam, tylko międzynarodowa wystawa. Widzę festiwal, który z założenia jest międzynarodowy, nie musi być ta nazwa międzynarodowy. To minęły już czasy, kiedy minister nadawał rangę imprezie, która była międzynarodowa bądź nie międzynarodowa. No, taki festiwal muzyki organowej w Oliwie zawsze był międzynarodowy, ale w tej chwili wystarczy mówić festiwal muzyki organowej w Oliwie i wiadomo, że on jest międzynarodowy. I nie trzeba tam pisać, z jakiego miasta, z jakiego państwa ktoś pochodzi, bo w tej chwili właśnie to na tym polega, że liczą się nazwiska, a nie kraje, które ktoś reprezentuje, bo to są obywatele świata najczęściej.
A czego nam nie dała Unia?
No czego właśnie?
No właśnie, no ja was pytam, czego nam nie dała Unia?
Ty, czego dobre nam pytanie stawiasz. Ja się tego Unia? Nie nauczyłem, powiem szczerze. No czego, panowie? To dobrze, że te parytety wprowadziłem, żeby nie było, prawda, męskiego szowinizmu. Gdyby nie było Małgosi, nikt by nam takiego pytania nie zadał. I co?
No ale w tej przestrzeni, o której rozmawiamy, czyli jakby kultury, to istotnie, tak się drapiałem po głowach, ale nic tam nie przychodzi. Moglibyśmy ewentualnie dywagować, czy zapewniła nam, jak dzisiaj się nad tym zastanawiamy, w wystarczającym stopniu bezpieczeństwo polityczne, jak sobie byśmy tego
ale liczyli. Ale to jest właśnie inna polityki para to kolorzy, dosyć, inna będzie coraz kolorzy. Więcej.
No ja, mnie nie przychodzi nic do głowy i nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że nie mogę powiedzieć, że czegoś nam Unia nie dała. Raczej więcej dostaliśmy mimo wszystko daliśmy.
Ale może to właśnie w tą stronę idąc, bo też mam oczywiście duży kłopot, żeby wskazać tutaj jakiegoś przytyczka w stronę Unii, czego nam nie dała, ale może rzeczywiście to my powinniśmy faktycznie bardziej zadbać o to i może wracając znowu do Eurowizji, jest takim sygnałem bardzo pozytywne przyjęcie bazującej na naszym naturalnym folklorze piosenki Donatana i Kleo przez publiczność. Bo gdyby konkurs Eurowizji tak jak przez lata opierał się tylko na festiwalu popularności.
Czy to na pewno z naszym folklorem aż tak wiele wspólnego?
No jest to jakiś dialog z tym
folklorem. Nasze dziewczęta mają bardzo piękne piersi. Ja uważam, że należy
to
się
ja
tym...
wychodzę.
Ale rzeczywiście może to powinniśmy my się zastanowić nad tym, czy to my potrafimy pokazać i odpowiednio dużo wnieść od siebie, bo może wyciągamy tą rękę w stronę Unii i bierzemy od bogatszych środki, wpływy, a pomijając indywidualne umowy i współpracę między artystami, bo to jest Unia, o której mówiliśmy, która trwa znacznie dłużej niż strukturalnie Unia Europejska, czy też gospodarcza wspólnota państw europejskich. Może rzeczywiście warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób, pomijając te takie trochę sztuczne twory organizowane przez Unię, czyli kolejne lata prezydencji, przy której też są dodatkowe budżety promujące kulturę, czy też Europejska Stolica Kultury, która też jest oczywiście taką formą stymulowania tego zainteresowania lokalnego, czy może rzeczywiście warto tą naszą rodzimą kulturę, to co jest nasze, lepiej w Europie promować.
Ja myślę, że warto i powinniśmy to robić. Ja pamiętam, miałem kiedyś w swoim życiu taki epizod, że chodziłem do takiej szkoły w Pradze muzycznej i któregoś razu trafiłem do takiego miejsca, które nazywało się Czeski Fond. Czyli fundacja głównie. Tam były jakieś książeczki, dawali nuty, na przykład czeskich kompozytorów. Można sobie było pograć na fortepianie. Ja tam poszedłem. W międzyczasie zdołałem zmienić z 5 razy adres, nie podając w ogóle nikomu stamtąd, że go zmieniłem. Do tej pory dostaję informacje, co się w tej muzyce dzieje, kto komponuje, dostaje nuty, jakoś mnie potrafili znaleźć i potrafią o to zadbać. Być może dlatego głośniej jest o Smetanie i Dworzaku niż o Moniuszce, a przecież też pisali w języku rodzimym, nie pisali w języku międzynarodowym. Może my powinniśmy zadbać o własną promocję w sposób większy niż robiliśmy to do tej pory.
Nie, ja myślę, że dbamy o promocję. Przecież to nie jest tak, że nie dbamy. No, każda z tych instytucji kultury, która jest dotowana przez państwo, ma obowiązek dbania o promocję kultury polskiej.
Ale obowiązek, a jest taka reklama. Snujesz czy realizujesz? Więc myślę, że to też trzeba rozgraniczyć.
Tej reklamy akurat nie znam. No, miło by było posnuć, ale jest bardzo dużo. No, dlaczego mieliśmy kłopot ze znalezieniem negatywów? Dlatego, że nie jesteśmy eurosceptykami, ale ja pamiętam, kiedy Polska została przyjęta do Unii, eurosceptycy mówili, że to jest morderstwo na naszej kulturze, na naszym folklorze, na naszej tożsamości. Oczywiście nie będę już wchodziła w sprawy wiary, religii, etc.
I krzywości ogórka, stopnia krzywizny.
Krzywizna ogórka tym bardziej, ale do tego nie dojdzie. doszło. Mało tego, każdy z krajów Unii Europejskiej dba bardzo o swoją kulturę, o swój folklor. Przecież projekty muzyczne, które bazują na folklorze.
Tak, ostatnio mówiliśmy o takim projekcie, czyli Polska-Rosja 2015.
No właśnie, a to też... Zaproszę mnie do kolejnej audycji, bo ja wróciłam niedawno z Moskwy, mam bardzo wiele na temat Rosji do powiedzenia, także wpraszam się już w ramach parytetu. Tylko o piersiach błagam, żebyśmy nie rozmawiali, bo wtedy ja musiałabym zacząć o męskich atrybutach i to mogłoby się źle skończyć.
Doszliśmy do takiego...
Ale jeśli mogę jeszcze, Łukasz przypomniał przynajmniej jednej rzeczy, której Unia nam nie dała, to znaczy nie dała nam tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Co prawda ta komisja była mieszana, polsko-unijna.
Nam, czyli Gdańskowi.
Ale nam Wrocławowi dała ta komisja.
Tak. Natomiast jeśli mieliśmy taki problem z odpowiedzią na pytanie Małgorzaty, to może się to wzięło w jakimś stopniu, a przynajmniej w moim przypadku wzięło się to stąd, że bym chciał już odejść od takiego myślenia o tej dekadzie unijnej jako o czasie, w którym dostawaliśmy. Bo oczywiście dostawaliśmy duże środki w ramach funduszy strukturalnych, ale no też nie przesadzajmy, też byliśmy cały czas płatnikiem do budżetu europejskiego.
No
i nawet jeżeli byliśmy beneficjentem netto, to te proporcje się w ciągu tej dekady zmieniały. I chyba to jest taki czas, kiedy zaczynamy patrzeć na te relacje europejsko-polską, no jako na właśnie tę rzeczywistość transferu, takiej wymiany.
Ale myślę, że powinniśmy powiedzieć jedno. Dotyczy to owszem kultury także, ale w ogóle całej sfery. Unia Europejska dała nam kilka rzeczy bardzo istotnych. Przede wszystkim dała nam lepsze postrzeganie chyba siebie samych. Nie czujemy kompleksów jadąc gdzieś za granicę. Czujemy się po prostu dobrze, czujemy się Europejczykami i to jest najważniejsze. A to, że kultura była zawsze naszym najlepszym towarem eksportowym, pomimo iż w kampanii wyborczej na ten temat nic się nie mówi, to jest rzecz oczywista i nie warto na ten temat dyskutować. Małgorzata Żerwę, Jarosław Zalesiński, dziękuję. Łukasz Rudziński, Konrad Mielnik, ale oczywiście słuchamy Radia Gdańsk dalej. Za kilka chwil nasza powieść naszej produkcji o początkach wolnego miasta Gdańska, a po godzinie 22 reportaż Magdy Świerczyńskiej. Małgosia jest wydawcą tego pasma. O czym to będzie reportaż?
To jest reportaż z gatunku tych interwencyjnych. Dotyczy bardzo rzadkiej choroby, na którą choruje dwójka dzieci z tej samej rodziny. Myślę, że to jest bardzo pożyteczny reportaż i zachęcam, żeby Państwo go wysłuchali i zareagowali.
Zatem słuchamy Radia Gdańsk 24 godziny na dobę.